Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jak co tydzień o tej porze zapraszamy na audycję Studio Sport. Dzisiaj przed mikrofonem
Mateusz
oraz Łukasz. W dzisiejszej audycji kilka słów na temat siatkówki i Mistrzostw Świata Kobiet. Kilka słów o tenisie, Formuła 1 Grand Prix i Grand Prix Japonii i w dalszej części piłka nożna, czyli przede wszystkim losowanie eliminacji do najbliższego Euroliga Mistrzów i Ekstraklasa. Rozpoczynamy siatkówką. Trwają cały czas Mistrzostwa Świata Kobiet, które organizują Polska oraz Holandia. Jeżeli chodzi o reprezentację Polski, o nasze panie, mamy bardzo dobre informacje, ponieważ Polki awansowały do czołowej ósemki, a więc zagrają w ćwierćfinale. W ostatnim meczu drugiej fazy grupowej biało-czerwone rywalizowały z Niemkami, ostatecznie wygrywając po tiebreaku 3-2.
Biało-czerwone już po raz kolejny na tym turnieju zafundowały nam wiele emocji. W tym meczu z Niemkami również takich nie zabrakło. Już w pierwszym secie, ledwo co można powiedzieć, że wygraliśmy 26-24 w czwartym secie, kiedy decydowały się tak naprawdę losy tego, czy awansujemy z trzeciego czy czwartego miejsca. To Niemki okazały się lepsze, wygrały 28-26. Co do kwestii awansu, Polki powinny awansować, musiały awansować 3-1 lub 3-0, żeby właśnie musiały wygrać takim rezultatem, żeby awansować z trzeciego miejsca. To by oznaczało, że w kolejnej fazie zagralibyśmy z Amerykankami. Niestety wygraliśmy tylko 3-2, przez co zmierzymy się z Serbią, która jest chyba faworytem tych mistrzostw. No i to jest zespół, z którym w ostatnim meczu, także na Mistrzostwach Świata tegorocznych, przegraliśmy aż 3-0, no i wydaje się, że to będzie bardzo ciężki mecz. Polki jakoś, mam wrażenie, że wyzbywają się wszelkiej presji. Jest taka mowa o tym, że nie musimy awansować. No, trzeba cieszyć się na pewno z tego, że znaleźliśmy się w tym ćwierćfinale, bo to widok, którego od lat nie spotkaliśmy.
Od 60 lat dokładnie.
Tak? No właśnie.
Nie było naszych zawodniczek na tak wysokim etapie turnieju, czyli w 1/4.
Dość powiedzieć, że ostatni raz na mistrzostwach zagraliśmy bodajże 12 lat temu, no i wtedy znaleźliśmy się na 9 miejscu generalnie, a tutaj już jesteśmy w topowej ósemce. To jest wielki sukces. Mimo to myślę, że z Serbkami powinniśmy zagrać na pełnym zaangażowaniu, tak jak to było w ostatnich spotkaniach, no ale też musimy poprawić grę w ataku.
No i nie może być takich momentów przestojów, jak było chociażby to w spotkaniu z Niemkami, gdzie chociażby ten drugi set był zagrany bardzo słabo, trzeci znowu znakomicie. Ta forma taka jeszcze falująca, jeżeli chodzi o polskie zawodniczki. I to, co wspomniałeś, szkoda tego meczu z Niemkami, że nie udało się tego zamknąć w czterech setach, bo z Amerykankami Polki już grały i wygrały bardzo pewnie 3-0, więc byłaby troszkę większa szansa mimo wszystko na to, żeby awansować dalej. No ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dziś o godzinie 20:30 właśnie starcie reprezentantek Polski z Serbkami. Przechodzimy do tenisa. Turniej WTA w Ostrawie z udziałem oczywiście Igi Świątek. Tym razem Polka w finale tego turnieju musiała uznać wyższość Czeszki Barbory Krejcikowej.
Można mówić o małej niespodziance, ponieważ Iga Świątek zazwyczaj, jak już awansuje do finału jakiejś imprezy, to ten finał wygrywa. Tak było w 10 przypadkach. Teraz Polka odniosła drugą dopiero porażkę właśnie w finale jakichś zawodów, tym razem w Ostrawie. No cóż, Barbora Krejcikowa od samego początku postawiła wysoko poprzeczkę, do której Iga Świątek na samym początku była w stanie nawiązać. Wygrała 7-5, drugi set przegrała 7-6, no i trzeci 6-3. No, Iga Świątek tłumaczyła to też mniej więcej chorobą. Mówiła o przeziębieniu, o tym, że przez to jej, z tego wynikała jej słabsza dyspozycyjność. No i liczymy na to, że Iga szybko wróci do zdrowia. Myślę, że sam awans do finału to już jest dość spore osiągnięcie. No i może jeszcze słówko o klasyfikacji generalnej, jeśli chodzi o tenisistki, bo Iga Świątek przebiła barierę 10 tysięcy punktów. No i ma ogromną przewagę nad drugim miejscem. Na drugim miejscu jest Ons Jabeur z niespełna 4000 800 punktami bodajże, także różnica jest tutaj przepotężna. Iga Świątek jeszcze na długi czas zostanie światową jedynką.
No i przechodzimy do Formuły 1, konkretnie do Grand Prix Japonii, wyścigu, w którym działo się dość dużo różnych rzeczy, głównie za sprawą takiej bardzo kapryśnej pogody, która przywitała kierowców na torze w Japonii.
Warunki pogodowe na pewno nie rozpieszczały. Same zawody miały rozpocząć się o godzinie 7 czasu polskiego. No i kierowcy wystartowali po dwukrotnym opóźnieniu zawodów. Wystartowali, przejechali jedno okrążenie i później ponownie zawieszono zawody na... Tak naprawdę cały ten proces trwał ponad 2 godziny. Ostatecznie po godzinie 9 za samochodem bezpieczeństwa kierowcy wznowili wyścig, przejechali jakieś 29 okrążeń, no i dzięki temu Max Verstappen został uznany mistrzem świata. Wygrał ten wyścig Holender z ogromną przewagą, nad drugim Sergio Perezem miał 27 sekund przewagi. Na trzecim miejscu znalazł się Charles Leclerc, 31 sekund różnicy. Monakijczyk normalnie wyścig zakończył na drugim miejscu, ale za ścięcie ostatniej szykany został ukarany 5-sekundową karą, stąd to przesunięcie na trzecie miejsce. No i to przesunięcie oznaczało również przekreślenie jakichkolwiek szans Monakijczyka na jeszcze walkę, na wiązanie walki z Holendrem o tytuł mistrzowski. Max Verstappen tak naprawdę o tym, że zdobył tytuł, dowiedział się w wywiadach po samym wyścigu, bo kwestie formalne odnośnie podziału punktów tutaj bardzo długo się rozstrzygały. Ostatecznie właśnie Holender po raz drugi z rzędu został mistrzem świata i dołączył do grona 10 innych kierowców, którym udało się właśnie osiągnąć tytuł mistrza świata drugi raz z rzędu. Co do samego wyścigu, działo się całkiem sporo. Bardzo ciekawe walki były między 4. Estebanem Oconem, a 5. Lewisem Hamiltonem, czy 6. Sebastianem Vettelem i 7. Fernando Alonso. Tutaj różnica między Vettelem a Alonso na mecie to jest 11 tysięcznych sekundy, także naprawdę o 80 centymetrów bodajże Vettel wygrał z Alonso. Warto zwrócić jeszcze uwagę na to, że Nicolas Latifi po raz pierwszy w tym sezonie znalazł się w punktach. Wyścig zakończył na 9 miejscu. No i można powiedzieć, że takim pozytywnym akcentem żegna się z Formułą 1, ponieważ jest to ostatni sezon dla Kanadyjczyka. No i dzięki temu, że zdobył te punkty, znalazł się na 20 miejscu w klasyfikacji generalnej kierowców. Tutaj, jak wspomniałem, Max Verstappen jest pierwszy, na drugim miejscu obecnie jest Sergio Perez, który ma punkt przewagi nad trzecim Charlesem Leclerciem, 4. George Russell, 207 punktów, tutaj 45 punktów straty do Leclerca. Co do klasyfikacji zespołów, na pierwszym miejscu Red Bull, 619 punktów, Ferrari 454, a trzeci jest Mercedes, 387 punktów.
I na tym wątku Formuły 1 kończymy pierwszą część naszej audycji. Za kilka minut opowiadamy o losowaniu eliminacji Euro 2024.
This isn't over. The pressure's off. You feel it, but you got it all. Believe it when you fold it up. Oh, oh, and if you fold it up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. 'Cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. For Africa, Samina, Mina, eh, eh, Waka, Waka, eh, eh, Samina.
Wiemy już, z kim piłkarska reprezentacja Polski zmierzy się w nadchodzących eliminacjach do Euro 2024, ponieważ kilka dni temu dosłownie odbyło się losowanie grup eliminacyjnych. Polska trafiła do grupy E. Biało-czerwoni, przypomnijmy, dzięki też troszkę szczęśliwemu zbiegowi okoliczności, byli losowani do tych eliminacji z pierwszego koszyka, co pozwoliło unikać kilku naprawdę mocnych drużyn, takich jak chociażby Hiszpania, Holandia, Włochy, Chorwacja, Belgia, czy Dania bądź Portugalia. Jeżeli chodzi o rywali reprezentacji Polski, będą to Czesi, Albańczycy, piłkarze z Wysp Owczych oraz reprezentacja Mołdawii. Trzeba przyznać, że sporo szczęścia mieli biało-czerwoni w tym losowaniu.
Szczęścia było bardzo dużo, bo mogliśmy trafić z drugiego koszyka chociażby Francję czy Anglię, a w trzecim koszyku znalazła się Szwecja. Pamiętamy ostatnie mecze z reprezentacją Szwecji w wykonaniu naszych reprezentantów. No, grupa Czechy, Albania, Wyspy Owcze i Mołdawia. To jest taka grupa, z której trzeba po prostu wyjść, chociaż Wyspy Owcze może się selekcjonerowi tak, i źle kojarzyć.
Tym bardziej, że awansują bezpośrednio aż dwie drużyny.
No właśnie, także tutaj tylko z Czechami tak naprawdę możemy walczyć o pierwsze miejsce w grupie. Reszta zespołów powinna być jak najbardziej do ogrania, zarówno u siebie, jak i na wyjeździe. No i tak naprawdę mamy prostą drogę do Euro 2024.
No rzeczywiście tak. Jeżeli sobie popatrzymy na Albanię, to jest zespół, który chociażby w tym roku jeszcze nie wygrał. A jeszcze nie tak dawno też mierzyliśmy się w meczach eliminacyjnych z Albańczykami za selekcjonera Paulo Sousy i to wówczas były oba mecze zwycięskie, chociaż trzeba przyznać swoją drogą, że w jednym z nich co najmniej aż tak łatwo nie było. Wyspy Owcze, tak jak mówisz, młodzieżówka ma troszkę złe wspomnienia z rywalizacji z tą reprezentacją. Chociaż ja bym jej nie bagatelizował, szczególnie na własnym stadionie, bo futbol na Wyspach Owczych troszeczkę jednak w ostatnich latach poszedł do przodu. No ale jeżeli my chcemy być poważną reprezentacją, to takie mecze oczywiście trzeba wygrywać. Warto rzucić okiem, myślę, na inne grupy, bo tutaj bardzo ciekawe losowanie rzeczywiście było i tak chociażby w grupie B los skojarzył Holandię, Francję, Irlandię, Grecję i Gibraltar. Natomiast w grupie C mamy powtórkę z finału ostatniego Euro, bo zagrają ze sobą Włosi i Anglicy, a stawkę uzupełnia Ukraina, Macedonia Północna i Malta.
Tutaj właśnie szczególnie grupa C wydaje się bardzo ciekawa pod kątem wspomnianego pojedynku Włochy-Anglia. Ten dwumecz na pewno będzie bardzo interesujący, tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, w jakiej dyspozycji w ostatnim czasie byli Włosi, jak się prezentowali. No i ciekaw jestem po prostu, czy ta reprezentacja na tyle się rozwinie, by móc ponownie tak dość na wysokim poziomie powalczyć z Anglikami o to pierwsze miejsce w grupie, czy jednak będą nieco cieniować w grupie C. Grupa B pod kątem Holandii i Francji. Holandii, czyli naszych niedawnych rywali w Lidze Narodów, także jest ciekawe, jeśli chodzi o takie porównanie form obu reprezentacji.
Mamy łącznie 10 grup eliminacyjnych razy dwie drużyny wychodzące z każdej, czyli te eliminacje wyłonią 20 finalistów, do tego mamy gospodarzy, czyli Niemców, i do tego dojdą jeszcze 3 drużyny z rywalizacji z Ligi Narodów, więc zobaczymy za jakiś czas, jak to się wszystko poukłada. Przechodzimy do Ligi Mistrzów, za nami już półmetek rywalizacji grupowej, trzecia kolejka. W grupie A Liverpool, który potrzebował kolejnych punktów, tym razem nie zawiódł, pokonał Rangersów 2-0, natomiast prawdziwy show zrobiło Napoli, które w Amsterdamie rozbiło Ajax aż 6-1.
Jedną z bramek dla Napoli zdobył Piotr Zieliński, który strzelił w 45 minucie. Tutaj właśnie Napoli rozbiło Ajax, bo inaczej tego się nie da ująć. Już w pierwszej połowie prowadziło 3-1, w drugiej odsłonie dorzucili 3 kolejne bramki, także był to pogrom w Amsterdamie. Liverpool, jak tutaj zostało wspomniane, w końcu można powiedzieć, że zdobyło punkty, wygrało 2-0 z Rangersami po bramkach, po pięknej bramce Aleksandra Arnolda i na 2-0 podwyższył z rzutu karnego Mohamed Salah. No i dzięki temu Liverpool znajduje się na drugim miejscu, ma 6 punktów. Na pierwszym miejscu jest Napoli z kompletem zwycięstw.
W grupie B prawdziwą rewelacją jest klub Brescia. Tym razem Belgowie pokonali u siebie Atletico Madryt 2-0. Natomiast w drugim meczu Porto wygrywa z Bayerem Leverkusen również 2-0.
Najciekawsze jest to, że zespół z Belgii w tej edycji Ligi Mistrzów nie stracił ani jednej bramki. 3 mecze, 3 zwycięstwa. W sumie 7 strzelonych bramek. bramek, no a zdobyć dwie bramki przeciwko Atletico, no to jest już dość spory wyczyn, tym bardziej, że to drużyna prowadzona przez Simeone, tutaj bramki Soacha i Judgla właśnie dały zwycięstwo Brugi, natomiast Porto pokonało Bayer, no i dzięki temu jest na drugim miejscu w tabeli.
W grupie C coraz trudniejsza sytuacja Barcelony z Robertem Lewandowskim, ponieważ Duma Katalonii przegrała w Mediolanie z Interem 0-1, natomiast Bayer Monachium pewnie wygrał z Wiktorią Pilsno 5-0.
No i Bayern jest liderem grupy C właśnie z 9 punktami. Co ciekawe, jedną z bramek zdobył Mane, który dołączył do grona afrykańskich piłkarzy, którzy strzelili przynajmniej 25 goli w Lidze Mistrzów. W tym gronie jest Eto 30 goli, Drogba 44 i Salah 38.
Bardzo ciekawie zrobiło się w grupie D, ponieważ swoje pierwsze zwycięstwo odniosła Marsylia, która rozbiła Sporting Lizbona 4-1, natomiast Tottenham dość niespodziewanie stracił punkty w meczu z Eintrachtem Frankfurt.
No i tutaj sytuacja w grupie jest ciekawa. Sporting jest pierwszy z 6 punktami, dalej Tottenham i Eintracht po 4 punkty, no i Marsylia 3 punkty.
W grupie E bardzo ważne zwycięstwo odniosła Chelsea, która pokonała bardzo wyraźnie AC Milan na własnym terenie 3-0, natomiast Salzburg wygrał z Dynamem Zagrzeb 1-0.
No i tutaj również sytuacja w grupie jest bardzo ciekawa. Tak naprawdę każdy może z niej wyjść. Salzburg jest liderem grupy E. Na drugim miejscu ex aequo Chelsea, AC Milan mają po 4 oczka. No i ostatni jest Dinamo Zagrzeb z 3 punktami.
W grupie F bardzo pewnie do awansu zmierza Real Madryt. Królewscy pokonali Shakhtar Donieck 2-1, natomiast w końcu wygrał Lipsk, który pokonał Celtic 3-1.
No i dzięki temu Lipsk nawiązuje walkę o awans z fazy grupowej. Real ma komplet zwycięstwa, ale na drugim miejscu jest Shakhtar, który ma 4 punkty i ten komplet punktów Lipska pozwala nawiązać walkę z ukraińskim zespołem.
W grupie G bardzo wyraźne zwycięstwa Manchesteru City, który rozbił FC Kopenhaga 5-0 oraz Borussii Dortmund, która niespodziewanie łatwo poradziła sobie z Sevillą, wygrywając na wyjeździe 4-1.
Dla Manchesteru City oczywiście 2 gole zdobył Erling Haaland, który już jest 31 miejscu pod kątem najlepszych strzelców w Lidze Mistrzów. Ma on już 28 goli i pewnie zmierza do kolejnych miejsc. Z kolei dla Borussii bramkę zdobył Jude Bellingham, który strzela w każdym meczu obecnej fazy grupowej Ligi Mistrzów.
W grupie H remis w meczu dwóch pierwszych drużyn tej grupy, czyli Benfica Lizbona z Paris Saint-Germain, a Juventus bardzo ważne zwycięstwo odniósł, pokonując Maccabi Haifa 3-1.
Dla PSG bramkę zdobył Lionel Messi, który tak naprawdę strzelił już 127 gola w ogóle w historii Ligi Mistrzów. No i Benfica podzieliła się punktami z PSG, co myślę, że dla Portugalczyków jest dobrym wynikiem, natomiast Juventus właśnie w końcu pokazuje, że ma jeszcze okazję do tego, żeby powalczyć o coś w tej grupie.
A oczywiście w tym tygodniu, dziś i jutro, mecze już 4. kolejki fazy grupowej. No i bardzo szybko jeszcze zerknijmy na Ligę Konferencji Europy, ponieważ tam swój 3. mecz w fazie grupowej rozegrał Lech Poznań. Tym razem mistrzowie Polski bezbramkowo zremisowali z HPL-em Berszewa.
Tutaj rażąca była nieskuteczność Lecha Poznań. Bardzo często pudłował i Michał Skóra Siżała. Amaral miał bardzo dobrą okazję, ale jej nie wykorzystał. Warto zauważyć, że zespół z Izraela wyszedł nieco rezerwowym składem. Dopiero w drugiej części gry wchodzili ci główni, podstawowi zawodnicy i to oni później zaczęli robić różnicę w tym spotkaniu. No, remis na pewno niekorzystny jest dla Lecha pod tym kątem, że miał więcej sytuacji, więcej do powiedzenia, no ale mimo to nie udało się wygrać tego spotkania. No i bardzo ciekawe będzie spotkanie rewanżowe, bo wydaje się, że to z HPL-em Lech będzie walczył o awans z grupy.
A dodajmy, że na chwilę obecną Lech z dorobkiem 4 punktów jest wiceliderem, zaś HPL Berszewa ma punktów 2 i zajmuje 3. miejsce w tabeli. Nam do omówienia została jeszcze Ekstraklasa, o której powiemy za chwilę. We'd run about summer in the nighttime, we'd make no sound. Deep in the forest, we get lost. Whistle to the birds as they call. On trips, moving with the weather as it shifts. We took to the seas and let it drift.
many islands could win you. I'll follow you to the end of the world if only you would end me too. On and on we go, my brother, I've got you. Nothing to stop us now because we found in life what's true.
W miniony weekend piłkarze wybiegli po raz 12 w tym sezonie na ligowe boiska. 12 kolejka dobiegła końca. Rozpocznijmy przegląd tej 12 kolejki od meczu w Mielcu. Tam Stal podejmowała Pogoń Szczecin. Faworytem wydawali się goście, ale jednak Ekstraklasa pokazała, że rządzi się swoimi prawami. Stal wygrywa 4-2.
Było to spotkanie pięknych bramek. Najpierw świetnie wynik otworzył Fabian Hiszpański pięknym, precyzyjnym strzałem z ładnych goli, także jedna z bramek Saida Hamulicia i później na zakończenie Fryderyka Gerbowskiego. To zwycięstwo o tyle zaskakujące, że Pogoń grała w przewadze bodajże przez 15-20 minut, no i w tej przewadze straciła gola, przez co nie była w stanie odrobić wyniku.
W Białymstoku podział punktów. Jagiellonia w meczu z Wisłą Płock remisuje 1-1.
Wydawało się, że Wisła Płock znowu wraca na takie zwycięskie tory po ostatniej kolejce, jednak nic bardziej mylnego. Teraz co prawda po pierwszej połowie prowadzili 1-0 po pięknym uderzeniu Dawo, no ale w drugiej części gry to Jagiellonia zaczęła dochodzić do głosu i Jesus Imaz sfinalizował jedną z akcji, remisując 1-1.
Zaskakująco skuteczny w ostatnim meczu ligowym okazał się Śląsk-Wrocław. Wrocławianie na własnym terenie rozbili Górnika Zabrze aż 4-1.
Co ciekawe, kibice przez niemalże rok musieli czekać na to, aż Śląsk w jakimś meczu będzie prowadził przynajmniej 2 golami. Tak w końcu się stało, rok czekania, no i Śląsk wygrał właśnie 4-1.
Kolejne spotkanie to starcie Legii Warszawa z Wartą Poznań. Legii, która w tym sezonie może nie zachwyca swoją grą, ale punktuje regularnie. Tak też było w tym przypadku. Wygrywa 1-0 po bramce Rosołka.
Warszawianie dość pewnie rozpoczęli to spotkanie. Rosołek zdobył gola w 23 minucie i tak naprawdę legioniści przez cały mecz prowadzili spotkanie, prowadzili rywalizację, dominowali, no i pewnie wygrali. Myślę, że wynik mógłby być nawet wyższy.
Kolejny mecz tej kolejki to starcie Krakowi z Lechią Gdańsk. Lechią, która no, od dłuższego czasu przebywa w dolnych rejonach tabeli i odniosła tym razem bardzo cenne zwycięstwo, pokonując 1-0 zespół Pasów po bramce z rzutu karnego Flavio Paixão.
Krakowian. Pierwsza połowa należała do tego zespołu, do zespołu Krakowi, który prowadził spotkanie, no i nie potrafił sfinalizować swoich akcji, a miał ich sporo. W drugiej połowie można powiedzieć, że nastąpiło takie przebudzenie Lechii, mecz był bardziej wyrównany, no i ostatecznie to goście właśnie zdołali zdobyć bramkę i wygrać.
No i dodajmy, że dla Lechii to jest dopiero drugie zwycięstwo w tym sezonie, a mamy już za sobą 12 meczów ligowych. Kolejne starcie to mecz Zagłębia Lubin z Koroną Kielce. Tam padł wynik 1-1. Myślę, że bardziej mogą być zadowoleni goście, ponieważ oni ten punkt wyszarpali dosłownie w ostatnich minutach.
Tym bardziej, że goście walczą o utrzymanie, są na 15 miejscu w tabeli i ten punkt sprawił, że mają jedno oczko przewagi nad 16 Piastem Gliwice. Bramki zdobywali Rafał Adamski dla Miedziowych i w 90 minucie Miłosz Trojak dla Korony Kielce.
Kolejnym meczem było starcie Lecha Poznań z Radomiakiem Radom. Oczywiście gospodarze liczyli na kolejne 3 punkty, tak też się stało, ale wygrali bardzo skromnie, ponieważ zwyciężyli tylko 1-0.
Skromnie, acz samo spotkanie było dość przekonujące. Lech Poznań prowadził ten mecz. Można powiedzieć, że przez długi czas była pełna dominacja po stronie Lecha Poznań. Radomiak Radom miał swoje pewne okresy w tym spotkaniu, okresy, w których dochodził do głosu. Na dobrą sprawę bodajże 2 celne strzały po stronie Radomiaka, aż 9 po stronie Lecha i 15 w ogóle oddali strzałów poznaniacy. Ostatecznie po bramce Cita i Szwilego właśnie wygrali 1-0.
No i co dla Lecha, bardzo istotny kolejny mecz na zero z tyłu, a sama drużyna przesuwa się powoli w górę tabeli, a należy pamiętać, że Lech ma jeszcze mecz zaległy do rozegrania, więc zobaczymy, gdzie ostatecznie poznaniacy wylądują, gdy nadrobią te ligowe zaległości. Kolejne spotkanie w tej kolejce to było starcie Rakowa Częstochowa z Miedzią Legnicą, Legnica. Faworyt był oczywisty, drużyna Marka Papszuna, i oczywiście Raków zwyciężył, ale wygrał tylko 1-0, bo tych sytuacji bramkowych mieli naprawdę dużo.
Gola zdobył Iwi Lopez, a więc lider Rakowa Częstochowa. Bramka padła już w drugiej minucie. Od tego czasu właśnie Raków dość często przebywał pod bramką Miedzi Legnicy, ale nie potrafił sfinalizować swoich akcji. Tych miał bardzo dużo. No, na minus ogromny, jeśli chodzi o Miedź Legnica, to postawa w defensywie. Przez cały sezon jest właśnie mowa o tym, jak Miedź wygląda w tym sezonie w aspekcie obronnym. Stracili już 21 goli w 11 spotkaniach. No, na pewno nie jest to powód do dumy. No i na pewno też nie zadowalał ten wynik ta cała sytuacja Miedzi włodarzy klubu, którzy zdecydowali się na zwolnienie trenera.
Tak jest, Wojciech Łobodziński już nie będzie prowadził piłkarzy Miedzi w Ekstraklasie, no ale ze sportowego punktu widzenia nie jest to niczym dziwnym, ponieważ Miedź zaledwie 1 zwycięstwo i 5 punktów i ostatnie miejsce w tabeli. Ostatni mecz tej kolejki to było starcie w Gliwicach, gdzie Piast podejmował Widzewa Łódź i bardzo cenne zwycięstwo Beniaminka 2-1.
Piast wciąż podtrzymuje taką negatywną passę, w której nie potrafi od dłuższego czasu już wygrać w tym sezonie. Teraz przegrali 1-2, ale ta bramka na 1-2 padła dopiero w 90 minucie, także przez długi czas Piast nie miał wiele sytuacji, nie miał zbyt wiele także do powiedzenia w całym spotkaniu, no i Widzew właśnie wygrał pewnie 2-1.
No i dodajmy, że Widzew to jest ten z Beniaminków, który na razie najbardziej pozytywnie zaskakuje, ponieważ ma 20 punktów po 12 meczach i obecnie zajmuje wysokie 5 miejsce w tabeli. Jeszcze rzut oka na tabelę, na prowadzeniu Raków Częstochowa, który po nadrobieniu ligowych zaległości ma 26 punktów po 12 kolejkach. Na drugim miejscu Legia Warszawa 24 punkty, na trzecim Wisła Płock 21 punktów. W strefie spadkowej na chwilę obecną Piast Gliwice, Lechia Gdańsk i Miedź Legnica. I tym ekstraklasowym akcentem kończymy dzisiejszą audycję Studio Sport. Byli z Państwem
Mateusz
oraz Łukasz. Dziękujemy, zapraszamy za tydzień o godzinie 16:30. Do usłyszenia.